gra z księgi, trzeciej księgi Moszego, Mojżesza. I wedle obliczeń Raf Moshe Feinsteina ma 78 wersetów, ta ostatnia parasza. I jest związana ta wartość liczbowa ze słowem Aza, moc, siła. I odnosi się do potęgi, siły, kar, jakie zostały zapowiedziane we wszystkich tych przestrogach, upomnieniach, które są skierowane do ludu Izraela w razie naruszenia przymierza z tą wielką siłą i potęgą mają się objawić właśnie w życiu całego narodu. Jak zauważyliśmy, też jest tekst tak ułożony, że to jest pięć grup po siedem ostrzeżeń, co daje łącznie 35 ostrzeżeń. I Tora, jakby Tora określa, dlaczego jest pięć grup po siedem takich ostrzeżeń. I to siedem jest jakby takim, że jakby coś się przechyla w złą stronę i pojawia się tych siedem tych upomnień. I właśnie w pięciu grupach. I to siedem możemy sobie wytłumaczyć jako jakieś takie kompletne takie upomnienie, które jest skierowane, ostrzeżenie. I teraz mamy pięć takich grup z powodu jakby mamy pięć tych grup, w każdym jest siedem tych ostrzeżeń, ponieważ Tora, tradycja żydowska przekazuje, że jakby jest siedmiostopniowa taka droga ku temu, żeby ulec takiej degradacji i wtedy może uderzyć właśnie te upomnienia mogą uderzyć tu jakby jest powiedziane w naród, co jest bardzo, bardzo istotne, że jest powiedziane najpierw pojawi się niechęć do uczenia się. Przestaje się ktoś uczyć. Drugi stopień przestaje wykonywać przykazania. Trzeci stopień czuje odrazę do tych, którzy to robią. Czwarty stopień czuje odrazę do nauczycieli, do mędrców, do całej tradycji żydowskiej. Piąty stopień przeszkadza innym w wykonywaniu przykazań, w wykonywaniu przymierza. Szósty stopień mówi, poddaje pod wątpliwość, czy to w ogóle od Boga pochodzi. I siódmy stopień sam przestaje wierzyć w Boga, odpada od Boga. I stąd w pięciu grupach po siedem są ułożone, by pokazać właśnie taką stopniową degradację. I jak generalnie tradycja żydowska przekazuje, te upomnienia odnosiły się do pierwszej świątyni i zburzenia pierwszej świątyni i wygnania babilońskiego. Następne, które są w Torze, 98 jeszcze jest następnych upomnień, że zostały odniesione do zburzenia drugiej świątyni i tego, co się działo w czasach drugiej świątyni, jakby tutaj to, co się działo w czasach pierwszej świątyni, aż do jej zburzenia i wygnania. Następne ostrzeżenia do tego, co się działo w czasach drugiej świątyni i zburzenia świątyni, czyli to już dotyczy wystąpienia Jana Chrzciciela, Jeszuły z Nazaretu, apostołów. i co w paraszy jest podkreślane, że bo jest jakby pewien taki warunek postawiony, że i gdyby miało się to spełnić, i jak później mędrcy żydowscy wskazali, że stało się to, szczególnie właśnie w czasach pierwszej świątyni i drugiej świątyni, bo przestały istnieć i ta, między pierwszą świątynią a powrotem, zburzeniem pierwszej świątyni, a powrotem z niewoli babilońskiej jest tylko 70 lat. A po zburzeniu drugiej świątyni już mamy lat około 2000. Czyli tu jest ogromny szmat czasu minął. I aż jakby się podkreśla, że się jakby wykonało się te upomnienia, jakaś granica została przekroczona i te wykonały się, i że widomym tego znakiem było właśnie zburzenie pierwszej i drugiej świątyni, że one są takim znakiem, że miało miejsce spełnienie się tych tachocha, że to jest powiedziane, upomnień takich, czy ostrzeżeń. Aczkolwiek czasami w liturgii, szczególnie na Rosh Hashana czy na Yom Kippur, pojawiają się słowa w modlitwach przywołane z tych ostrzeżeń, a jakby są odnoszone, a są świadectwa na przykład z okresu Shoah, czyli że rabini, mędrcy jakby próbowali jakby też się zmierzyć z tym, co ich dotknęło w innych okolicznościach, tak? I przywoływano w modlitwach słowa właśnie z tych tachocha. Prorok Jeremiasz mówi, bo opuścili źródło żywej wody. To jest w 17 rozdziale, tak jest powiedziane. W drugim rozdziale prorok Jeremiasz mówi, zrobili sobie cysterny, ale dziurawe, a opuścili mnie, który jestem źródłem żywej wody. I w 17 rozdziale Bóg jest nazwany Mikwa. Opuścili Mikwę, jaką jest Pan Bóg, a zrobili sobie dziurawe cysterny. Możemy to przenieść na ten poziom, to znaczy, że szukali jakiegoś ekwiwalentu poza Bogiem i zostało to nazwane dziurawe cysterny, czyli coś, co nie potrafiło zatrzymać wody. Jest powiedziane, a opuścili mnie, który jestem prawdziwą mykwą, prawdziwym zbiornikiem wody. I tak też jest określane, że tą mykwą, w której się zanurza Izrael, jest Pan Bóg. To znaczy, On jest źródłem przebaczenia grzechów, źródłem miłosierdzia, dobroci, współczucia. Że przychodzi z pomocą, to jest jedno, drugie, że wybacza nawet największe niegodziwości, jak uczy Tora w księdze drugiej, kiedy Moszemu Pan Bóg objawił 13 dróg dobroci Bożej. W tych 13 drogach jest wymienione między innymi, że wybacza grzech, bunt, świadome odwrócenie się od Niego, że to wszystko Bóg wybacza. I dlatego jest nazwany jakby zbiornikiem wody. Człowiek może powrócić do Boga, Bóg go oczyści nawet z najgorszych rzeczy, jak później apostołowie w Dziejach Apostolskich czytamy, mówią, bracia, Bóg wzywa wszystkich do pokuty i możecie być usprawiedliwieni z grzechów, co do których nawet Tora nie zakłada, że można być usprawiedliwionym. A zatem to miłosierdzie Boże jest tak, nie ma granic. W każdym czasie i w każdych okolicznościach człowiek może powrócić do Boga. Całą Raf Schwenstein zsumował też cała Vaikra, 859 wersetów ma i odpowiada to słowu nataw jako jeden ze składników kadzidła, które było spalane na ołtarzu kadzenia w Heichal, w świątyni Pana Boga. I jakby odnosi się to do całego przesłania księgi, trzeciej księgi Mojżesza, księgi Vaikra, że oto jakby najmilsze Bogu jest to, że człowiek się przybliża do Niego, że chce Mu służyć, jak ten mędrzec powiedział, że chce być dla Boga miłą wonnością. Że tak jak oddania były miłą wonnością, że z takim nastawieniem serca przychodził człowiek, cały naród Izraela, żeby to było miłe Panu Bogu, przyjemne Panu Bogu, że z takim zaangażowaniem przychodzili, z taką intencją swoje serca Panu Bogu przybliżali, że tak powinno się do dziś dziać, że człowiek powinien z właściwą intencją, nastawieniem właściwym pragnąć się przybliżać do Boga, jak jest powiedziane, żeby Mu oddać własne serce, że jest powiedziane, Synu, daj mi swoje serce. Prorok Jeremiasz, u proroka Jeremiasza czytamy, ale ja, Bóg, badam serce, a wcześniej serce zniekształcone jest wszystkimi rodzajami zła i chore. Serce zniekształcone wszelkimi rodzajami zła. Jak wiemy, jest powiedziane tak, to jest król wszystkich organów w ludzkim ciele. Serce. A zarazem najbardziej zdradliwy, nieprzewidywalny. Bo nie mówimy tylko o anatomii, tylko my jesteśmy, jak się mówi, jednostką psychofizyczną. Tak? To jest w nas na trwale splecione. Nie jesteśmy z jakichś szuflad czy segmentów, tylko tworzymy jakąś kompletną całość. I okazuje się, że w tym czymś jest coś, co jest najbardziej nieprzewidywalne. Jak jest powiedziane, nie ufaj swojemu sercu do końca życia. I teraz paradoksalnie, kiedy mówimy właśnie, że ten mędrzec powiedział Vaikra, ta księga cała, ona przywodzi na myśl ten miły zapach, to nam ma przywodzić na myśl naszego mistrza, Pana. Jak jest powiedziane, list do Efezjan, bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Mesjasz was umiłował, samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu. Stał się wdzięczną wonnością dla Boga, byśmy powiedzieli tak, z jednego powodu, że to jest jedyny człowiek, w którym jego najważniejszy organ, król wszystkich narządów, nie został zniekształcony żadnym rodzajem zła, w żaden sposób, a każde ludzkie serce jest w jakiś sposób zniekształcone, tak? Przez naszą niedoskonałość, a jego nie tylko nie, że było nie zniekształcone niczym, co, jak mówi tradycja żydowska, mówiąc o kadzidle właśnie, że jest powiedziane tak, kadzidło przywodzi na myśl zapach serca Mesjasza. Nie jakiegoś innego organu jego, tylko żydowska tradycja uczy, tak pachnie jego serce. Czyli najbardziej zdradliwy ze wszystkich organów, w nim był doskonały. Absolutnie doskonały, niezniekształcony, jak mówi prorok Jeremiasz, bo tak, zniekształca się rozmaitymi rodzajami zła. A w nim to było coś wspaniałego, jak z czasami w czasie Hawdali się wspomina. To jest, że tam zapach, to jest, że jest powiedziane, to jest zapach jego serca. I to jest najwspanialsze w nim właśnie. Przez to, czym jest ten organ, że jest tak nieprzewidywalny. I to on nas pociąga ku temu, żebyśmy my to wszystko, co mamy w sobie, nasz charakter, umiejętności, żebyśmy to umieli spożytkować ku dobremu. Apostoł Paweł przestrogę ogromną czyni, tak? Mówiąc, nie wprzęgajcie się w Rav Zalkinson, który przetłumaczył na język hebrajski Nowy Testament, użył słowa helek, nie bądźcie częścią niewierzących. W żaden sposób, na milimetr nawet, tak, nie możemy stanowić części, tak, które całą swoją siłą przeciwstawia się temu, co jest dobre, właściwe, co jest, jak apostoł mówi, co jest święte. I mówi, jest Mesjasz i jest Belial. Tak? I teraz mamy przyczynek do tego, czym jest ustna Tora, czym jest żydowska tradycja. Najpierw jest w paraszy, bo jest powiedziane, to są Torot przekazane na Synaju Moszemu. W paraszy jest użyte słowo Tora w liczbie mnogiej w dzisiejszej paraszy. To jest jedyne miejsce w Torze, gdzie jest użyta liczba mnoga. Nie jest napisane, że Moszemu na Synaju Bóg przekazał Torę, tylko jest użyte przekazał Torot, czyli przekazał Tory, jak jest wyjaśnione, czyli ustną i pisaną. Słowo Belial nie występuje nigdzie w Biblii. Również w apokryficznych księgach nie występuje. Tak? I jest powiedziane, to jest ekwiwalent dla, był to ekwiwalent dla żydowskich mędrców, dla faryzeuszy, dla określenia szatana, tak? Czyli to jest synonim szatana, a dla tej wspólnoty kochenów, którzy, o których się określa ich jako tak zwani Eseńczycy. Właściwie by było mówić bogobojni, czy że oni bojącymi się Boga byli, żydowskimi bojącymi się Boga, że tam jest powiedziane Belial, duch ciemności. Czyli zestawienie jest radykalne, bo on mówi, nie możecie być częścią, tak, tego, co się nazywa nie okazujące wierności Panu Bogu. I mówi, bo jest taka przepaść, jak między złym duchem a Mesjaszem. I teraz należy rozpoznać, w czym mógłbym być, czy jestem częścią tego, co jest, powinno być mi obce, bo jest dla mnie ogromnym zagrożeniem, jest czymś niebezpiecznym. Jakby jest zadaniem każdego człowieka też sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile, jakby na ile kontroluje, tak, nam przyszło żyć, nie żyjemy w enklawie zamkniętej pośród własnych instytucji i tym podobnych rzeczy, tylko żyjemy pośród ludzi, tak? I mamy z jednej strony się zachowywać na najwyższym poziomie jako ludzie. Mamy być wobec innych uprzejmi, prześcigający się w okazywaniu im takiego nawet dobrego wychowania. Czytamy w Pirkei Avot, należy człowieka szybciej pozdrowić, niż on to zrobi. Tak? Dzień dobry, do widzenia. Tak? Wszystkie jakieś elementarne takie zasady mają być przez nas stosowane. A jakieś teraz pojawia się wyższe kryterium subtelniejsze też byśmy powiedzieli, jak rozpoznawać zagrożenia. Tak? I one są nazywane w Torze, w tradycji, w Nowym Testamencie, po imieniu są nazywane te zagrożenia, tak? Jako coś niebezpiecznego, usidlającego człowieka. I właśnie uchowaj Boże, byśmy mieli po takiej drabinie zejść, tak, po tych 7 stopniach, żeby zaprzeczyć samemu błogosławionemu w naszym życiu, żeby Bóg nas od tego uchował. Niech Bóg będzie między nami błogosławiony. Powstańmy do modlitwy.